Braterstwo, będziemy mieli obecnie wykład do chrztu, ale mamy tutaj braterstwa, którzy zgłosili chęć właśnie zawarcia przymierza z Panem. Ale może nie wszystkich znamy, więc poprosimy, by się nam przedstawili w skrócie tylko o swoje imię i nazwiska, z jakich zborów pochodzą, to myślę, że będzie nam to łatwiej. Poproszę braterstwo o powstanie.
Bronisław Segedyn z Lubania.
Eres Czekalski, Chorzów.
Szymon Lisze ze zboru w Oleszycach.
Joanna Wysocka, wychowanka zboru w Łękach Dolnych, a w ostatnich 3 latach w Warszawie.
Małgorzata Wasieczko ze zboru w Babicach.
Knopestera ze zboru w Świdniku.
Kuba Szumowski, zbór Niepołomice.
Samuel Siedleczka, zbór Kraków.
Ciesielski Cezary, zbór Olkusz.
Ciesielska Grażyna, zbór Miechów.
Tematem o tej tematyce jest proszony brat, bywalec Walenty. Bardzo proszę.
Kochani braterstwo, przyjaciele, nasza droga chrześcijańska młodzieży, wszyscy goście tej konwencji, bo wiem, że zawsze bywają na tej konwencji goście, którzy może po raz pierwszy tutaj przyjechali. Chciałem Was również serdecznie przywitać, bo nie ze wszystkim miałem taką możliwość. I zanim przystąpię do tych rozważań, które mi braterstwo powierzyli, chciałbym przesłać jeszcze pozdrowienia od mojej mamy, która się wybierała na tę konwencję, ale z uwagi na stan pogodowy no nie zdecydowała się przyjechać, ale prosiła Was serdecznie tutaj wszystkich pozdrowić. Dziękuję bardzo. Myślę, że przywitamy po raz pierwszy naszych miłych braci, nasze siostry. I może po raz pierwszy usłyszycie to słowo skierowane do Was, bracie, siostro. Kiedyś, gdy do naszego Pana Jezusa Chrystusa przyprowadzili Jego rodzinę i mówi, przyszli do Ciebie bracia, to Pan Jezus popatrzył na swoich uczniów i powiedział, to są moi bracia. To są moje siostry. Moimi braćmi i siostrami są ci, którzy wypełniają wolę mojego Ojca. I to się właśnie dzisiaj dzieje. Że w tym szczególnym wydarzeniu wypełnia się wola Ojca, który jest w niebie. Potwierdził to też święty Paweł Apostoł, kiedy w swoim liście pisząc do braci Żydów w rozdziale 2, a 11 wersecie napisał. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Ten, który uświęca, i ci, którzy są uświęceni, z jednego są rodu, z rodu Bożego. Dlatego święty Paweł Apostoł mówi, nie wstydzę się, albo nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Kochani braterstwo, konwencja w Budziarzach jest takim miejscem, które dla wielu z nas utkwalił się bardzo mocno w pamięci. Bo to miejsce ma wpływ na nasze decyzje życiowe. Powiem więcej, to miejsce ma wpływ na nasze doczesne życie. Ale jeszcze więcej. To miejsce ma wpływ na nasze życie przyszłe, na całą wieczność. Bo to jest Boże dzieło. Pan Bóg usposabia tych braci, jak brat prowadzący wspomniał dzisiaj na wstępie, że akurat wybierają takie miejsce, ażeby w tych miejscach urządzać społeczność braci i sióstr. A ta społeczność jest po to, ażeby głosić i opowiadać Boże Słowo. A to Boże Słowo wypełnia swoje zadanie. Jak prorok Izajasz w 55 rozdziale swojego proroctwa, a 11 wersecie napisał, że tak jest z moim słowem, które wychodzi z ust moich. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Chcę, braterstwo, wam przypomnieć, powiedzieć, jeżeli którzy nie są tego świadomi, i pewną rzecz uświadomić, że Boże Słowo, które jest wypowiadane, szczególnie kiedy jest wypowiadane publicznie, nie wraca się z powrotem próżno, ale spełnia swoje zadanie, spełnia to zadanie, z jakim zostało posłane. Święty Paweł Apostoł, kiedy pisze na temat Bożego Słowa, to poszerzy nam tą myśl i doda coś więcej. List do Hebrajczyków, rozdział 4, wersety 12 i 13. Bo Słowo Boże jest żywe. Słowo Boże jest żywe. Pamiętajmy, braterstwo, o tym. To nie jest martwe słowo. To nie jest tak, że my przeczytamy książkę, zamykamy i za chwilę o niej zapominamy. Ale Słowo Boże jest żywe, bo posiada w sobie moc sprawczą. Posiada moc zbawienną. Posiada taką siłę, która wpływa na nasz umysł i na nasze serce. Dlatego Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzać zamiary i myśli serca. Słowo Boże jest żywe, jest mocne, ma swoją siłę. Ona potrafi wnikać w najgłębsze pokłady naszych uczuć. To Słowo potrafi poruszyć każde serce człowieka, bo ono dotyka tych wewnętrznych elementów, jak nawet kość i szpik. To my, ludzie, nie mamy możliwości zaglądać do wnętrza, do uczuć człowieka, ale to Słowo tam przenika i wykonuje swoje zadanie. I nie ma stworzenia, pisze apostoł święty Paweł. My na dzisiejsze okoliczności możemy powiedzieć, i nie ma człowieka, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie. Wszystko jest obnażone, wszystko jest odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. I to Słowo Boże przez 20 lat tutaj w Budziarzach spełnia swoje zadanie. Bo za ten długi okres czasu wyrosło jedno pokolenie, które słuchało tutaj Słowa Bożego. Ileż to osób usiadało w tych miejscach na tych przednich krzesłach, by iść za naszym Panem, za Jezusem Chrystusem. A to wszystko, braterstwo, po to, by spełniał się ten werset, który jest nad nami. Oto widziałem nowe niebo. Święty Jan Apostoł mówi, że widział nowe niebo. Ale prorok Izajasz, jak już był ten werset wspominany w 65 rozdziale, 17 wersecie napisał. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. Apostoł święty Jan mówi, że widział. Święty Piotr mówi, że obecne niebo i obecna ziemia muszą przeminąć, a musi nastąpić nowe niebo i nowa ziemia. W jaki sposób? Oto ja stworzę nowe niebo. I my dzisiaj, braterstwo, patrzymy na to, w jaki sposób Pan Bóg stwarza nowe niebo. Bo żeby to nowe niebo mogło przejąć władzę, stąpić z nieba od Boga, stąpić tutaj na ziemię i dokonywać dzieła stwarzania nowej ziemi, to niebo nowe najpierw musi być stworzone. I Pan Bóg od momentu stworzenia głowy przysposabia całe ciało Chrystusowe. Stwarza przez cały wiek Ewangelii nowe niebo. Jeżeli to nowe niebo będzie już stworzone, będzie ukończone, to będzie podniesione do chwały, do swojej godności i stąpi tutaj na ziemię, ażeby dokonać dzieła twórczego w stosunku do ziemi. I to Słowo Boże Pan Bóg posyła, ażeby wykonywało Jego dzieło, ażeby dopełniało tego dzieła stwarzającego nowe niebo, tak jak święty Paweł Apostoł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 5, wersecie 17 napisał: jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzenie. Staje się nowym Bożym dziełem, przygotowywanym do przyszłej władzy i do przyszłego królestwa. I wy, którzy tutaj dzisiaj siedzicie, Pan Bóg zachęcił was przez swoje słowo. Zaczęliście czytać, poznawać Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa, przekazaną przez apostołów Jego i przez uczniów. I poznając Boże Słowo, poznając Jego nadzieję, Jego obietnicę, dostąpiliście w swoim życiu upamiętania. Bo upamiętanie to jest czymś takim, że człowiek w którymś momencie swojego życia zatrzymuje się na tej drodze pędzącej donikąd i zaczyna myśleć nad swoim życiem, nad swoim istnieniem i zaczyna myśleć nad swoją przyszłością. I wy w swoim życiu przeszliście taki etap. A że na waszej drodze stanął nasz Pan Jezus Chrystus, to On pokazuje wam coś więcej. Pokazuje wam taką możliwość, że możecie się odwrócić od tego grzechu i przez wiarę w Niego dojść do społeczności z Bogiem. Nie tylko, że upamiętaliście się na swojej drodze życiowej, ale także nawróciliście się. Zmieniliście kierunek. Kierunek, który wcześniej mógł was prowadzić do grzechu i śmierci, a dzisiaj prowadzi was do sprawiedliwości, do społeczności z Bogiem. I niezależnie od tego, w jakiej rodzinie ktoś się urodził, w jakim domu ktoś się wychował, czy do jakiego zboru uczęszczał, każdy w swoim życiu musi przejść swoje osobiste, indywidualne nawrócenie. Bo musi się zmienić serce człowieka. A z drugiej strony Pan Bóg zobaczył w was coś pięknego i wspaniałego. Że was zaprosił do swojego uczestnictwa w Królestwie Niebieskim, do uczestnictwa z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Pan Bóg zobaczył w was to, co nie zawsze widzi człowiek. A o czym pisze apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście w rozdziale 3, wersecie 4. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Nic braterstwo nie ma większej wartości przed Bogiem, jak ten wspaniały skarb w sercu człowieka. Uniżoność ducha. Jest to wspaniały klejnot. Dlatego Pan Jezus na górze przemienienia w tych 8 błogosławieństwach wypowiedział między innymi: błogosławieni ci, którzy są uniżonego ducha. Ale skąd bierze się, braterstwo, taka wielka siła, która nas pcha w tym kierunku, ażeby wybierać drogę za naszym Panem Jezusem Chrystusem? Skąd to niepowstrzymane pragnienie, żeby iść do rzeki i poświęcać się Panu Bogu na służbę? Gdy przechodzimy, braterstwo, to swoje indywidualne nawrócenie, to rozwija się wiara w sercu człowieka. Ta wiara dojrzewa, jest coraz mocniejsza i silniejsza, która prowadzi do odwracania nas od grzechu, a do zbliżania się do Pana Boga. I święty Paweł apostoł w liście do Rzymian w rozdziale 5, a w wersecie 1 napisał: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdy odwracamy się od grzechu, gdy uważamy, że jeżeli poznaliśmy Chrystusa, uwierzyliśmy, że On umarł za nasze grzechy, to mobilizuje nas do tego, ażeby odwrócić się od grzechu. I gdy odwracamy się od grzechu i wierzymy w to, że nasz Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, to, braterstwo, to daje nam społeczność z Bogiem. Stan usprawiedliwienia. Stan piękny i wspaniały, który człowieka podnosi na wyższy poziom moralny. Bo w tym stanie człowiek przestaje grzeszyć. Ale, braterstwo, ten stan usprawiedliwienia z wiary jeszcze niesie z sobą większe błogosławieństwo. Bo apostoł święty Paweł w tym 2 wersecie 5 rozdziału listu do Rzymian napisał: dzięki któremu, czyli temu usprawiedliwieniu, pokojowi z Bogiem, mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Dzięki odwróceniu się od grzechu i wierze w Jezusa Chrystusa dostępujemy społeczności pokoju z Bogiem. I gdy ten stan osiągniemy i trwamy w nim, to Pan Bóg pokazuje nam wtedy coś więcej. Nie wcześniej. Ale dopiero wtedy Pan Bóg pokazuje nam, że ma dla nas jeszcze coś większego i wspanialszego. Pokazuje nam to, co jest zakryte od wieków i od pokoleń przed wszystkimi ludźmi. Ale teraz, w obecnym czasie, w wieku Ewangelii, zostaje objawiono świętym, tym, którzy są usprawiedliwieni, pojednani z Bogiem. Pan Bóg objawia tą tajemnicę wyboru Kościoła, o której święty Paweł apostoł pisał między innymi w liście do Kolosan w rozdziale 1 od 25 wersetu. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Wam Pan Bóg oznawił tajemnicę. która jest zakryta przed wszystkimi ludźmi. Pan Jezus powiedział, że wielu będzie takich, którzy będą szukali drogi wejścia do Królestwa Niebieskiego, ale jej nie znajdą. A wam Pan Bóg dał poznać tę tajemnicę. Te drzwi przed wami zostają otwarte. Tajemnice uczestnictwa wraz z naszym Panem Jezusem Chrystusem w jednym ciele, ciele Chrystusowym. Dowiadujemy się ze Słowa Bożego, że nasz Pan Jezus Chrystus jako oblubieniec swojego Kościoła tak bardzo swój Kościół umiłował, że dał za niego swoje życie. I Pan Jezus wielokrotnie podkreślał, jak bardzo umiłował ten skarb, który znalazł. Przy powieści o Królestwie Niebieskim w 13 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, 47 werset, Pan Jezus napisał, że znalazł skarb. Wspaniały skarb. Ale gdy ten skarb znalazł, to sprzedał wszystko, co miał. Zrezygnował ze wszystkiego. Nie pozostawił nic dla siebie. Sprzedał wszystko, co posiadał, a był bardzo bogaty. Ale wszystko to sprzedał po to, ażeby kupić ten wspaniały skarb. Pan Jezus złożył za nas życie. On za nas umarł. Po to, ażebyśmy my mogli żyć. Ta świadomość, braterstwo, w jaki sposób nasz Pan jako nasz oblubieniec umiłował Kościół, rozbudza w nas uczucie wzajemnej miłości. I to braterstwo nic innego, jak miłość prowadzi nas do tej decyzji, że chcemy Panu Bogu poświęcić się na służbę, że chcemy być małżonką tego wspaniałego oblubieńca. I apostoł święty Paweł, kiedy w liście do Efezjan w rozdziale 5 będzie pisał na temat Chrystusa i Kościoła, to wyjaśnia nam tą rzecz na przykładzie małżeństwa. List do Efezjan, rozdział 5, od 23 do 25 wersetu. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Popatrzmy, braterstwo, jak apostoł święty Paweł wydaje świadectwo o wielkiej miłości oblubieńca do oblubienicy. Że oblubieniec tak bardzo umiłował swój Kościół, że wydał za niego swoje życie. Trzydziesty drugi werset, apostoł dodaje: tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. Pan Jezus wiele razy zapewnia swój Kościół o swojej wielkiej do niego miłości. W przypowieści o owczarni w 10 rozdziale Ewangelii świętego Jana Pan Jezus powiedział w 11 wersecie, że dobry pasterz to jest taki, który kładzie życie swoje za owce. I Pan Jezus w wielu wypowiedziach, w wielu przypowieściach podkreśla to swoim uczniom, jak bardzo ich umiłował i umiłował cały Kościół. Że położył zań swoje życie. Ale w tej przypowieści o owczarni Pan Jezus jeszcze mówi jedną ciekawą rzecz. Że ten dobry pasterz zna również swoje owce. I nie tylko, że je zna. On je woła po imieniu. To znaczy, że każdy osobiście jest powołany. Zawołany przez naszego Pana po imieniu. Zawołany, chodź do mnie. Zawołany po imieniu. A żeby później, jak już brat wcześniej wspominał, te imiona były zapisane w księdze żywota baranka. Nie tutaj w jakimś kościele, ale organizacji ludzkiej na ziemi, ale zapisane w księdze u Pana Boga. Uczucie wzajemnej miłości oblubieńca do oblubienicy jest wielkim uczuciem. I to ono jest braterstwo tą wielką siłą, tą energią, która prowadzi nas do tego, że podejmujemy bardzo niepopularne dzisiaj decyzje. Nawet heroiczne decyzje. Decyzje niezrozumiane przez zwykle normalnie myślącego człowieka. Decyzje nie do przyjęcia. Bo jak ktoś może składać swoje życie na ofiarę, składać swoje życie na śmierć. Apostoł Święty Paweł w drugim liście do Koryntian, rozdziale 5, napisał ciekawe słowa. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 14 i 15 wersy. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas. I was, braterstwo, dotknęła ta miłość. Was ta miłość ogarnęła. Przeniknęła wasze serca, nasze myśli. Ta miłość zmieniła wasze życie. Którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Jeżeli żeście zrozumieli, doszliście do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, to miłość Chrystusowa ogarnęła was. Porwała was ta miłość Chrystusowa. A w 15 wersecie mówi dalej. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, co zrobili? Już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. I w tym, braterstwo, okazuje się miłość Chrystusowa. Jeżeli ktoś zrozumiał, że Jezus umarł za wszystkich, to On, jeżeli żyje, to nie powinien żyć dla samego siebie. Ale powinien żyć dla tego, który go umarł. Swoje życie powinien poświęcić naszemu Panu. Dlatego, który umarł, ale coś więcej, apostoł dodaj, i został wzbudzony. Bo nasz Pan Jezus nie tylko umarł, ale został też wzbudzony. I w ten sposób stajemy się dziwowiskiem dla ludzi, dziwowiskiem dla świata i nawet dziwowiskiem dla aniołów, jak widzę na ustach jednej siostry. O tym świadczy święty Paweł Apostoł, który mówi w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 4, 9 wersecie. On też napisał, że nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. List do Rzymian, rozdział 8, werset 35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? Czy śmierć, braterstwo? Apostoł mówi, nie ma takiej ludzkiej siły, która by mogła odłączyć kogoś od miłości Chrystusowej. Bo to nie jest tylko miłość do bliźniego. Ta miłość pokazana jest w miłości małżeńskiej albo w miłości narzeczeństwa. Jest wielką, największą miłością, jaką mógł doświadczyć człowiek. I Pan Bóg i Pan Jezus pokazują w tej miłości wielką potęgę i wielką siłę. O tej miłości również przeczytamy w Starym Testamencie. W Księdze Pieśni nad Pieśniami w rozdziale 8 a 6 wersecie, gdy proroczo prorok pański opisuje miłość Chrystusa i Kościoła, to pisze tak. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu, albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. I to braterstwo jest ta wielka siła, która nas wprowadzi do tego, ażeby oddać swoje życie Panu Bogu na służbę. Miłość do naszego oblubieńca jest tak wielka, że gotowa jest poświęcić wszystko. Poświęcić nasze życie. Ta miłość sprowadza nas do takiego stanu, że składamy swoje życie w ofierze na służbę. I Pan Jezus, nauczając o tym swoich uczni i tych, którzy słuchali Jego nauki, w Ewangelii Łukasza w rozdziale 14, 26 i 27 werset, tak pisze. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swojego, nie może być uczniem moim. Można, braterstwo, przychodzić do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Można poświęcić wiele rzeczy dla Jego imienia. Można dokonywać wiele też wspaniałych rzeczy. Ale Pan Jezus składa świadectwo w tym miejscu i przekonuje nas o tym, że jeżeli nie wyrobimy sobie albo nie dojdziemy, nie rozwiniemy tak tej miłości, która jest skłonna oddać swoje życie w ofierze dla Pana, to nie możemy być Jego uczniami. Możemy iść za Panem, ale nie możemy być Jego uczniami. Bo Jego uczeń to taki, który w każdej chwili swojego życia jest skłonny ponieść tą najwyższą ofiarę. Pan Jezus mówi dalej. Kto nie dźwiga krzyża swojego i nie idzie za mną, nie może być uczniem moim. Trzeba również wziąć swój krzyż. A ten krzyż to jest nasze poświęcone życie. To są nasze cierpienia, ponoszone dla Pana i dla sprawiedliwości. Ten krzyż to jest nasze ofiarowanie się. Jeżeli Chcemy być nazwani moimi uczniami naszego Pana, jak mówi Pan Jezus. Jeżeli chcecie być nazwani moimi uczniami, to musicie wziąć ten krzyż. I dopiero z tym krzyżem możecie iść za mną. Trzydziesty trzeci werset tego samego rozdziału. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Ale to wszystko, braterstwo, jak żeśmy wcześniej wspominali, musi być nie z przymusu, nie z namowy, nie przez nacisk, ale z własnej nieprzymuszonej woli, na podstawie uczuć, które żywimy do naszego Pana Jezusa Chrystusa i do naszego Ojca, który mieszka w niebie. Czy to jest poświęcenie życia dla pięknej, wspaniałej idei? Dzisiaj wiele ludzi poświęca swoje życie, by wypełnić w swoim życiu jakąś misję, w którą wierzą i której są zwolennikami. Czy tak, braterstwo, jest w naszym przypadku? Na pewno, braterstwo, tak. Gdyby mnie ktoś zapytał, to bym powiedział tak, że jest to piękna, wspaniała idea, idea Boża, idea Królestwa Niebieskiego. Jej warto poświęcić swoje życie. Warto jest umrzeć dla takiej idei. Ale czy to braterstwo jest dla was tylko ofiara na śmierć? Myślę, że Pan Bóg pokazał wam coś więcej. Że to nie jest ofiara na śmierć, ale to jest ofiara przez śmierć do życia. I nie do takiego ziemskiego życia, jakie posiadamy tutaj. Ale do życia chwalebnego z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, co na umysł ludzki nie stąpiło, co Bóg nagotował tym, którzy Go miłują. Jak wspaniałe błogosławieństwo czeka dla tych, którzy dzisiaj poświęcają swoje życie na śmierć, aby w przyszłości żyć z naszym Panem w Jego wspaniałym Królestwie. Apostoł Święty Piotr jeszcze dopowie, powie coś więcej. Już dzisiaj ten werset był wspominany, że staliśmy się uczestnikami obietnic boskiej natury. Uczestnictwa z naszym Panem Jezusem Chrystusem w chwale, czci i nieśmiertelności. Czy warto ofiarować to ziemskie, ludzkie życie? Ja nie odpowiadam na to pytanie, ale wy, braterstwo, jesteście świadectwem tego, że warto. Że warto, bo tu podejmujecie tą decyzję w tym momencie. Że chcecie Panu Bogu i naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi oddać swoje życie po to, żeby w przyszłości żyć w Jego wspaniałym Królestwie. I chciałbym, braterstwo, żeby ta chwila refleksji i rozmowy przed chrztem była chwilą radosną, szczęśliwą. Bo to, że z jednej strony mówimy o śmierci, to fakt. Ale przecież ta śmierć jest przysłonięta przez wspaniałe obietnice i nadzieje, o których wspominamy. Czym jest to nasze obecne życie w porównaniu z całą wiecznością i szczęśliwością wraz z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I Pan Bóg tak uczynił człowieka, że jeżeli człowiek ma jakieś przeżycia, jakieś uczucia w swoim sercu, to nie potrafi utrzymać tego wewnątrz. Nie potrafi tego zatrzymać dla siebie, ale chce się z tym podzielić z innymi. chce okazać stan swojego serca na zewnątrz. I to widać nie tylko przy poświęceniu, ale przy wielu innych sytuacjach życiowych. Czy mamy smutek, czy mamy radość, to sami tego nie do końca możemy przeżyć. A jeżeli podzielimy się z innymi, powiemy o tym innym, to wtedy spotykamy się z pewnym błogosławieństwem. I tak też apostoł święty Paweł pisze na temat chrztu. I wspomnę te wersety, które w zasadzie jeden z nich był już czytany, ale myślę, że w tym temacie musimy je przeczytać. Z listu apostoła świętego Pawła do Rzymian z rozdziału 10. Są to bardzo ważne i wymowne wersety. 9 i 10 werset. Ale ja, bratestwo, przeczytam je w odwrotnej kolejności. Czytamy 10. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. A ustami wyznaje się ku zbawieniu. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Wielu z nas tutaj siedzących taką wiarę w sercu posiada. Ale nie wszyscy tą wiarę wyznają na zewnątrz. Przed ludźmi. Przed braćmi, przed siostrami. Są różne powody, o których jeszcze wspomniałem. Ale wy chcecie dzisiaj swoją wiarę wyznać na zewnątrz. Bo takie jest Boże zarządzenie i tak Pan Bóg, jak wspominaliśmy, ukształtował człowieka, że dla niego samego jest potrzebne to wyznanie swojej wiary na zewnątrz. Wyznanie przez chrzest. Za czasów naszego Pana Jezusa Chrystusa było wielu takich ludzi i ludzi znamiennych, którzy wierzyli w naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale tej wiary nie wyznawali. Ewangelia świętego Jana, rozdział 12, werset 42 i 43. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w Niego. Zauważcie, bratezo, wielu członków rady, którzy mieli wpływ na decyzje w Izraelu, którzy mieli wpływ na los również naszego Pana Jezusa Chrystusa wówczas. Wielu z nich uwierzyło w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tego świadectwem jest Nikodem, który przyszedł potajemnie w nocy, do czego może jeszcze za chwileczkę zdążymy powrócić. Uwierzyli w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Iluż, braterstwo, dzisiaj jest takich ludzi, którzy wierzą, posiadają prawdziwą wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa, że On umarł za grzechy każdego człowieka. Ale jest coś, co nie pozwala im tej wiary wyznać na zewnątrz. Ci wówczas przedstawiciele rady nie wyznawali tej wiary, bo się bali ludzi. Bali się, ażeby nie zostali wyłączeni ze społeczności, z synagogi. Bali się, żeby nie byli wytykani palcami. I dalej apostoł święty Jan dopowiada. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Ta miłość musi dojrzeć do pełni. Musi być mocna jak śmierć, jak kaznodzieja napisał. Widocznie, jeżeli nie ma tej determinacji,
która by nas wprowadziła do składania naszego życia w ofierze, to ta miłość w nas jeszcze nie dojrzała do pełni, że jest skłonna w ofierze złożyć swoje życie. Jak ważne jest wyznanie wiary przez chrzest. Ale zanim następuje wyznanie wiary, to wyznanie wiary musi poprzedzić rozmowa, braterstwo. Informacja. Bo ktoś może zapytać, no to po co taki obrząd, że przed chrztem musi być wykład do chrztu? Czy nie wystarczyłoby zebrać chętnych nad tym stawem i kto jest chętny, może wejść do wody, będzie ochrzczony? Na to co mamy przykłady biblijne. Nie przytoczymy wielu, jak zawsze, z braku czasu. Ale przytoczymy może dwa. Jeden bardzo ważny i znamienny. Myślę, że prawie zawsze przy tej okoliczności podawany. To jest Dzieje Apostolskie, rozdział 8, historia eunucha i historia Filipa, diakona Filipa. Od 29 wersetu czytamy. I rzekł duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza. I rzekł, czy rozumiesz, co czytasz? Ten zaś powiedział, jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył. I poprosił Filipa, aby wziął i zajął przy nim swoje miejsce. Myślę, braterstwo jest bardzo ważną, istotną rzeczą. Czy rozumiesz, co czytasz? Czy rozumiesz, o czym się mówi? Czy rozumiesz, co jest napisane i jakie Pan Bóg ma wymagania od człowieka? A Filip mówi, nie rozumiem, ale chodź i wytłumacz mi. Wtedy Filip wsiadł na wóz, a ten czytał ustęp pisma, jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Gdy czytamy, braterstwo, ten fragment, to czasami skupiamy bardzo mocno uwagę na tych dwóch wersetach. Ale zauważmy, co dalej pisze ten, który spisuje dziejopis apostołu. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł, proszę cię, o kim to prorok mówi? O samym, o sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. To były, braterstwo, pierwsze słowa, które zaczął czytać eunuch. Nie mamy napisane, jakie dalej pisma czytał eunuch i jakie pisma tłumaczy mu Filip. Ale gdy czytamy dalszą część tego rozdziału, to ostatni werset 53 rozdziału księgi Izajasza proroka będzie pisał, że on grzechy nasze wziął na siebie i poniósł je na drzewo i że sinnością jego ran jesteśmy uleczeni. I to, braterstwo, zrozumiał eunuch. że On, czyli Jezus Chrystus, umarł za nasze grzechy. To braterstwo jest podstawą. Podstawą naszej wiary i początkiem naszej drogi do społeczności z Bogiem. Podstawą również do poświęcenia. Bo ten eunuch musiał zrozumieć tą jedną rzecz, że nasz Pan umarł również za niego i że jego grzechy mogą być zgładzone, mogą być odpuszczone. Dlatego, braterstwo, tak organizujemy formę chrztu, ażeby wcześniej o tych rzeczach mówić i przypominać. Bo musimy być tego w pełni świadomi, wstępując do wody, że nasz Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Drugi taki bardzo podobny fragment, również z wykładu do chrztu, który mamy zapisany w Dziejach Apostolskich w rozdziale 10, a tym wykładem do chrztu usłużył apostoł święty Piotr w domu Korneliusza. I nie czytając całego tego wykładu, ale zobaczcie, braterstwo, jaki prosty, zwięzły i zrozumiały jest ten wykład. Od 38 wersetu odczytamy Dzieje Apostolskie, 10 rozdział. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg zgodził go trzeciego dnia i dozwoli mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nimi jadaliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim to świadczą wszyscy prorocy i każdy, iż każdy, kto w Niego uwierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. I gdy święty Piotr apostoł wypowiedział te słowa, zauważył już oznaki Ducha Świętego, które otrzymali ci, którzy słuchali tego kazania. I wtedy Piotr mówi, cóż stoi na przeszkodzie, trzeba ich ochrzcić. Ale zanim zostali ochrzczeni, zanim otrzymali dar Ducha Świętego, musieli zrozumieć, że nasz Pan Jezus Chrystus umarł za nich i przez Niego mogą dostąpić odpuszczenia grzechu i tylko w Jego imieniu. Czym, braterstwo, jest chrzest z wody? Bo o takim chrzcie dzisiaj mówimy. Chrzest z wody nie jest obrzędem uświęcającym. Nie jest też, braterstwo, zwykłą kąpielą. Bo ktoś może powiedzieć, jeżeli ktoś nie wierzy Ewangelii, nie wierzy w Jezusa Chrystusa, a przyjmie chrzest, to dla niego jest to zwykła kąpiel. Braterstwo, to nie jest zwykła kąpiel. Bo to jest świadectwo. To jest świadectwo, to jest pewne wyznanie przed ludźmi i przed Bogiem. Ale sam chrzest, samo zanurzenie w wody nie jest obrzędem uświęcającym. Ale ten chrzest rzeczywisty, który rozpoczyna się od momentu chrztu z wody i trwa do końca naszego życia, on ma wpływ uświęcający na nasze życie. On dokonuje zmiany w naszym życiu. Przemiany naszego umysłu z cielesnego na umysł duchowy. Chrzest z wody otwiera nam drogę do duchowego życia. Bo tak powiedział Pan Jezus. Tak powiedział do wspomnianego już wcześniej, a zapisanego w Ewangelii świętego Jana, jednego z nauczycieli narodu izraelskiego, który przyszedł do naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby skonsultować, czy właściwie myśli, a żeby zadać mu pytanie. I w zasadzie nie zdążył zadać tego pytania, ale Pan Jezus wiedział, z czym on przyszedł i odpowiada Nikodemowi. Ewangelia Jana, rozdział 3, od 3 do 6 wersetu. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Były to trudne i niezrozumiałe słowa dla uczonego w piśmie. Jeżeli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może oglądać Królestwa Bożego. Dlatego rzekł mu Nikodem, werset 4. Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Czy stary, czy nawet młody, braterstwo, czy dziecko po raz drugi może się narodzić? Było to trudne i niezrozumiałe dla Nikodema. Odpowiedział mu Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Jeżeli się nie narodzi z wody i z ducha, nie może stać się uczestnikiem Królestwa Bożego, Królestwa Niebieskiego. I dalej Pan Jezus jeszcze dobitnie Nikodemowi chce to wyjaśnić. Bo co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. I człowiek cielesny nie może wejść do Królestwa Niebieskiego. Bo święty Paweł Apostoł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian napisał, że ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczy. Nie może człowiek cielesny wejść do Królestwa Niebieskiego. I co się narodziło z ciała, zawsze pozostanie ciałem. Natomiast co się narodzi z ducha, będzie duchowe. A Pan Jezus obiecał swoim uczniom, naśladowcom, Królestwo Duchowe. To, co brat dzisiaj wspominał z listu do Hebrajczyków, rozdział 3, werset 1. Bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy, powołania do nieba, nie tutaj do jakiegoś kościoła na ziemi, ale uczestnicy powołania niebieskiego, do stanu duchowego. Dlatego musi nastąpić ta przemiana, musi nastąpić narodzenie z ducha. Ale żeby nastąpiło to narodzenie z ducha, musi życie duchowe być zapoczątkowane od spłodzenia z Ducha Świętego. I apostoł święty Paweł, kiedy pisze do swoich współbraci, do zboru w Koryncie, to między innymi w drugim liście do Koryncie, w rozdziale 11, wersecie 2 napisał, że zaręczyłem was jako czystą pannę jednemu mężowi Chrystusowi. Jako czystą pannę. My ten dzisiejszy chrzest możemy nazwać takimi zaręczynami. Zaręczenie z Chrystusem. To nie jest jeszcze braterstwo małżeństwo. To nie są zaślubiny. To jest zaręczenie z Chrystusem. Ale ten czas od zaręczenia aż do narodzin to jest stan naszego narzeczeństwa, stan społeczności z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Stan przygotowywania się do małżeństwa, do pełnienia tej funkcji małżonki barankowej. Chrzest braterstwo jest z wody, chrzest z wody jest publicznym wyznaniem wiary. Ale jest też jednym z trzech świadków. Bo gdy apostoł święty Jan w pierwszym swoim liście w rozdziale 5 a 7 wersecie wydaje świadectwo o tym, że nasz Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym, to również powołuje się na trzech świadków. Jest trzech, którzy świadczą o tym, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym. To jest duch, woda i krew. Ale wy, braterstwo, jak dzisiaj słyszeliśmy w wykładzie, też jesteście powoływani do tego stanu, ażeby być synami Bożymi. I to świadectwo Boże, nie ludzkie, ale świadectwo Boże, tych trzech świadków musi w waszym życiu świadczyć o tym, że jesteście synami Bożymi. Świadectwo chrztu, świadectwo Ducha Świętego i świadectwo krwi, czyli waszego krzyża, waszego cierpienia, waszej ofiary. Składania waszego życia w ofierze. Czym braterstwo chrzest z wody nie jest? Jak wspomnieliśmy, nie jest obrzędem uświęcającym i nie gładzi też grzechu pierworodnego. Ale jak święty Piotr apostoł w pierwszym swoim liście, rozdziale 3 a 21 wersecie napisał, że nie jest pozbyciem on cielesnego brudu, ale prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest prośbą do Boga, ażeby Pan Bóg przez swojego Ducha Świętego sprawił, ażeby nasz umysł mógł się zmienić i dorosnąć i rozwinąć się do pełni istoty duchowej, która będzie miała miejsce przy zmartwychwstaniu. Bo w grobie nie ma żadnej przemiany, nie ma żadnej myśli, ani żadnego działania. My dzisiaj musimy przygotować się do tej misji, aby w przyszłości, jako to nowe niebo, zaprowadzać błogosławieństwo na całej ziemi. Mieć współudział w stwarzaniu nowej ziemi. Żeby dojść do tej pełni rozwoju naszego duchowego, to musi nastąpić spłodzenie do życia duchowego, tak jak Pan Jezus powiedział. Musimy się narodzić i z wody, i z ducha. I święty Paweł apostoł potwierdza nam tą myśl w liście do Efezjan, rozdział 4, od 20 wersetu czytamy. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko usłyszeli od Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnice żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I całe nasze poświęcone życie to jest umartwianie tego starego człowieka, a oblekanie się w tego nowego człowieka, który winien się rozwijać w świętości, w prawdzie, za sprawą Świętego Ducha. Kochani, braterstwo, widzę, że jesteście zdecydowani, że tą decyzję podjęliście już na pewno dawno. Ale dzisiaj chcecie tą decyzję pokazać na zewnątrz, pokazać nam. Chcecie, ażeby to wasze zbawienie zapoczątkowało się od wody, a miało swój finał w spłodzeniu Ducha Świętego i przyjęcia do rodziny Bożej. Dlatego te kilka słów, które powiedzieliśmy, niech was utwierdzają w tym przeświadczeniu, że nasz Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. I że dzisiaj przez Jego imię i przez wiarę w Jego imię możemy dostępować odpuszczenia z grzechu. I chcę was z tego miejsca zapytać, czy wierzycie w to? Słyszę, że wierzycie. To zadam wam jeszcze drugie pytanie. Czy ta decyzja, którą podjęliście, jest spowodowana z wielkiej miłości do naszego wspaniałego ulubieńca? Widzę, że tak. To braterstwo, nie widzę przeszkód. Jest woda i nie ma przeszkód, żebyśmy tych braterstwo ochrzcili i przyjęli ich do społeczności braterskiej, do rodziny Bożej. I korzystając z tej sposobności, że w dniu dzisiejszym do was przemawiam, chciałbym wam jako pierwszy złożyć z tego miejsca życzenia, ażeby Pan Bóg pobłogosławił tą waszą decyzję, ażeby otoczył was szczególną opieką i błogosławieństwem, ażeby was przyjął do swojej rodziny, do rodziny dzieci Bożych i otoczył was szczególną opieką, troską i błogosławieństwem, czego z całego serca wam życzę. A ja braterstwu dziękuję za uwagę.